Śniegu podczas zimowiska byliśmy po raz kolejny właściwie na wycieczce w Oświęcimiu i po raz kolejny mogliśmy przeżywać tragiczne wydarzenia, jakie stały się 60 kilka lat temu, no powiedzmy 70 lat temu prawie, podczas których zaślepieni ludzie, głównie z wyznania chrześcijanie, prowadzili do całkowitego wyniszczenia narodu wybranego. Oświęcim i inne obozy zagłady pochłonęły kilka milionów Żydów. I często pojawia się pytanie, kiedy się zwiedza takie miejsca jak Oświęcim, czy Bóg musiał dopuścić do takich wydarzeń, albo też można zapytać, czy ocaleni w Oświęcimiu, w innych obozach zagłady, czy ci ludzie nawrócili się do swojego Boga, czy tym bardziej odwrócili się od Niego. W ostatnich tygodniach na świecie dzieją się ważne wydarzenia i na razie można powiedzieć, że dotyczą Afryki Północnej czy okolic właśnie też Izraela, czyli tej części europejsko-azjatyckiej, ale powiedzmy północ Afryki w tej chwili, tak? Słyszeliśmy o Tunezji, o Egipcie, o Libii w tej chwili, coś tam Maroko, coś tam Algieria. I tak naprawdę to są wydarzenia, które mogą z dnia na dzień przerodzić się w coś większego. I tak jak kiedyś, przed setkami laty, z takiej sytuacji nie jest zadowolony Izrael. W tej chwili Izrael stoi przed problemem, dlatego że na przykład przywódca, dyktator Egiptu, tak, Mubarak, był jaki był, na pewno jest złym człowiekiem, ale był dosyć układny, tak, układał się z Izraelem, układał się ze Stanami Zjednoczonymi i dla Izraela był to właściwie jeden z, może jedyny sąsiad, z którym jako tako mieli stosunki dyplomatyczne, a poza tym same kłopoty, tak? I dzisiaj Izrael znowu w swojej historii zastanawia się, co się stanie czy z Egiptem, czy z tymi krajami, które w tej chwili przeobrażają się. Patrząc na te wydarzenia z naszej perspektywy, wyglądają one dosyć ciekawie, taka ciekawostka, gdzieś tam daleko w Afryce coś się dzieje, no może Polacy są mniej zadowoleni, bo już te najtańsze kierunki na czasy już właściwie no w tej chwili to nie będą te miejsca, tam gdzie Polacy lubili jeździć, bo było dobrze i tanio. I dla nas jest to ciekawostka, ale kiedy popatrzymy na dzieje Izraela, historia jakby wraca, historia zatacza pewne koło. I też powinniśmy mieć świadomość, patrząc na to, co się dzieje na tej arenie międzynarodowej, że dzieją się cały czas wydarzenia, które są zapowiedziane, które też do których dojść musi. Chciałbym, abyśmy dzisiaj rozważyli fragment z księgi proroctwa Izajasza. I to będą fragmenty dotyczące zagłady oraz ratunku dla narodu wybranego. Chcę, abyśmy rozważając historię Izraela, też rozważali podobieństwa tamtego Izraela z czasów Izajasza do nas, na narodu wybranego dzisiaj, wybranego przez Jezusa. Izajasz został powołany przez Boga około 2750 lat temu. Wydaje się to dawno, ale tak naprawdę jeśli się czyta tę historię, to jeśli chodzi o struktury polityczne, o jakieś tam takie sprawy społeczne, zmieniło się tak naprawdę niewiele. Państwo Izrael było wtedy podzielone na dwie części. Część północna, czyli większość plemion, i na Judę, czyli państwo południowe. I wtedy jednym z głównych tematów, jakie miały władze i Judy Izraela, bo było w Izraelu, w narodzie wybranym było dwóch władców. I w Judzie był król, i w i w państwie północnym był król. I doszło wręcz do takich sytuacji, iż król Izraela sprzysiężał się z obcymi narodami pogańskimi, aby uderzyć w swoich braci z Judy. Z kolei Juda próbowała szukać sprzymierzeńców również pośród innych narodów pogańskich, chociażby po to, żeby ochronić się przed najazdem Asyryjczyków. Co i tak nastąpiło, bo Bóg tak na takie coś zezwolił. Izajasz, prorok Izajasz mieszkał i prorokował w Judzie. I tak jak dzisiaj, Izrael się zastanawia, jakich sojuszników dobrać. Mają jednego mocnego sojusznika, to są Stany Zjednoczone. Tak kiedyś Izrael też miał duży kłopot, z kim się politycznie sprzymierzyć, żeby być trochę mocniejszym. Jak wiemy, naród izraelski istnieje dopiero 60-70 lat niecałe i jest krajem niewielkim. Jest krajem bogatym, ale jest krajem niewielkim, a wokół są sami przeciwnicy i tacy, którzy się domagają uznania ich własności na ziemiach izraelskich. I wtedy było bardzo podobnie, ale mimo niepokoju w Judzie za czasów Izajasza był to czas bardzo dobry dla gospodarki. Rozwijała się Juda, kraj się rozwijał, a nawet powiększał swój obszar, także był to czas, powiedzmy, podobny może do naszego czasu w Polsce, jaki mamy od 20 lat, kiedy mimo tego, że my też jako Polska szukamy jakichś politycznych rozwiązań, byliśmy w pewnym stadium takiego spokoju, też gospodarka dobrze się miała. I otwórzmy pierwszy rozdział Księgi Izajasza. Księga Izajasza rozpoczyna się trochę inaczej niż inne księgi prorockie. To znaczy, zawsze na początek był tekst o tym, jak Bóg powołał danego proroka, aby głosił Słowo Boże. Tutaj w Księdze Izajasza najpierw podane są jest tło, dlaczego Bóg powołał Izajasza, a powołanie dopiero jest później. I chciałbym, żebyśmy z tego pierwszego rozdziału przeczytali wersety od 2 do 6 i potem 11 do 20. To jest to, co się działo od strony duchowej w Judzie Izraelu. Słuchajcie niebiosa i uważnie przysłuchuj się ziemią, gdyż oto Pan mówi. Synów odchowałem i wypiastowałem, lecz oni odstąpili ode mnie. Wół zna swego właściciela, a osioł żółw swego pana. Lecz Izrael nie ma rozeznania, mój lud niczego nie rozumie. Biada narodowi grzesznemu, ludowi obciążonemu winą, potomstwu złośników, synom wyrodnym. Opuścili Pana, bo rzucili świętego izraelskiego, odwrócili się wstecz. Co jeszcze można was bić, gdy nadal jeszcze trwacie w odstępstwie? Cała głowa chora i całe serce słabe. Od stóp do głów nic na nim zdrowego. Tylko guzy i sińce i świeże rany, nieopatrzone ani nieprzywiązane, ani niezmiękczone oliwą. Dotąd ten fragment. Ten fragment mówi o tym, jak Bóg widział sytuację Izraela. Izraela, który mimo ostrzeżeń, mimo różnych doświadczeń trwał w swoim odstępstwie i tak naprawdę nawet jest przyrównany Izrael do zwierząt, z tym, że zwierzęta są to podane jako przykład pozytywny, że zwierzęta znają swojego pana, znają koryto, tak, a wiedzą, gdzie mieszkają, co robić, do kogo należą. Natomiast Izrael nawet tego nie wie, czy nie chce wiedzieć, skąd się wziął. I od 11 do 20. Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar, mówi Pan. Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karmnych cielon, a krwi byków i jagniąt i kozłów nie pragnę. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie składajcie już ofiary daremnej. Kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły. Zwoływanie uroczystych zebrań nie mogę ścierpieć, świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza. Stał mi się ciężarem. Zmęczyłem się znosząc je. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami. Choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki przed moich oczu. Przestańcie źle czynić. Uczcie się dobrze czynić. Przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego. Wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wystawiajcie się za wdową. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać. Lecz jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz wasz pożre, bo usta Pana tak powiedziały. Jak widzimy, lud Boży, mimo dobrobytu, mimo wielu lekcji, wielu cudów, wielu doświadczeń, na trwałe odwrócił się od Boga. Składał co prawda ofiary, bo był dobrobyt, to i zwierząt im nie brakowało, to mogli składać ofiary, schadzali się, uroczyste apele, zebrania. Wiele było takich zewnętrznych form, dużo więcej niż dzisiaj jest uprawianych. Ale to wszystko było dla Boga niczym, było wręcz obrzydzeniem, było tym, czego Bóg nie chciał. Bo Bóg widział, jakie było serce tych ludzi. Kiedy Bóg powoływał Izajasza, objawił mu, że kraj zostanie spustoszony przez Asyryjczyków. Za chwilę o tym będziemy czytać, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze otworzyli 5 rozdział. Tam jest pewna pieśń, przypowieść o winnicy. Pierwszych 7 wersetów 5 rozdziału. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku rodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieże i wykuł w niej prasę. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Teraz więc, obywatele jeruzalemscy i mężowie judzcy, rozsądźcie między mną i między moją winnicą. Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Oto teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą. Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono. Rozwalę jej mur, aby ją zdeptano. Zniszczę ją doszczętnie. Nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem. Nadto nakażę obłokom, by na nią nie spuszczały deszczu. Zaiste winnicą Pana zastępów jest dom izraelski, a mężowie judzcy ulubioną jego latorością. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie, sprawiedliwości, a oto krzyk. Bardzo dobrze znamy tę historię, tak? Nawet w formie przypowieści, którą znamy z Ewangelii. Bóg wybrał sobie naród, przeznaczył go do rzeczy dobrych. I tak jak winogrodnik czynił wszystko, co można było, aby ta winorość wydała dobrą owoc. Ale niestety stało się tak, że naród izraelski wielokrotnie łamał przymierza, wielokrotnie oddalał się od Boga. I kiedy Bóg oczekiwał dobrych owoców, te owoce były bardzo złe. I tak naprawdę konsekwencją za czasów Izajasza, konsekwencją tego, że Izrael był Bogu nieposłuszny, była napaść Asyrii. Ale tak naprawdę, gdybyśmy przebiegli przez historię następnych lat i wieków, zobaczylibyśmy, że najpierw na Izraela, na Judę napadła Asyria, 100 lat później, już mówię o tych większych, 100 lat później, wielka napaść i niewola babilońska, jeszcze kilkaset lat później wypędzenie Izraelitów z ziemi obiecanej przez Cesarstwo Rzymskie, czy może nawet w VII już wieku naszej ery wypędzenie Izraelitów i całkowicie już państwo, kraj przeszedł pod władzę islamistów, tak, muzułman. I takich wydarzeń, począwszy od Izajasza, co, tak jak mówiłem, było około 2750 lat temu, moglibyśmy aż nawet właściwie do teraz, do II wojny światowej, naliczyć wiele. I można powiedzieć, że dzisiejsza sytuacja Izraela tak naprawdę niewiele się zmieniła od tych wieków. Nie dość, że wielu Izraelitów, tak jak za czasów Izajasza i późniejszych, nie szuka dzisiaj Boga, to jeszcze nie przyjęli, nie chcą przyjąć Bożego ratunku, którego Bóg objawił nam przez Izajasza. Można powiedzieć tak, że Bóg w swojej miłości do Izraela nie widział innego wyjścia, jak dotykać swój naród różnymi doświadczeniami i cierpieniami. Ale jednocześnie, tak jak jednocześnie mówiąc Izajaszowi, że ten kraj będzie zniszczony, jednocześnie mówił o ratunku, mówił o nadziei. Mimo ciągłych doświadczeń całego narodu, Bóg zapewniał, że w każdej chwili sytuacji, nawet jeśli Izrael jest jako kraj okupowany, jeśli jest wypędzony, to zawsze, w każdej sytuacji, w najgorszym położeniu Izraela, każdy jego obywatel, każdy z narodu wybranego mógł w każdej chwili przyjść do Boga i się z Nim pojednać. Kiedy spojrzymy na kilka wersetów rozdziału 6, cztery wersety od 9 do 13, zobaczymy, jak Bóg posłał Izajasza i Izajasz mówi tak. Bóg mówi do Izajasza: idź i mów do tego ludu. Słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie. I patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie. Znieczuł serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał. I rzekłem: dopókiż, Panie. A on odpowiedział: dopóki nie opustoszeją miasta i nie będą bez mieszkańców, domy bez ludzi, a kraj nie stanie się pustynią. Pan uprowadzi ludzi daleko i w kraju będzie wielkie spustoszenie. A choćby została w nim jeszcze dziesiąta część, to ponownie będzie zniszczona jak dom lub jak terebint, z którego przy ścięciu został tylko pień. Pędem świętym jest jego pień. Wraz z zapowiedzią kary Bóg wskazuje na ratunek i nadzieję. I tak jak było mówione, ratunek ten był dostępny dla każdego, kto chciałby z niego skorzystać. I jak czytamy Księgę Izajasza, to Bóg od początku nie narzucił Izraelowi wcale jakichś wielkich barier. Bóg nie dał Izraelowi takich warunków, których oni by nie mogli przyjąć. Kiedy Izraelici czytali słowa, które są zawarte w 9 rozdziale Księgi Izajasza, które nam mówią o przyjściu Jezusa, Mesjasza, tego, który miał wybawić lud, to Izraelici tak naprawdę myśleli o swojej sytuacji politycznej. Oni nie chcieli ratunku dla swojego serca, dla swojej duszy, dla tego, żeby być bliżej Boga. Oni po prostu chcieli, żeby Mesjasz zapewnił im spokój taki polityczny, międzynarodowy, żeby oni mogli dalej się rozwijać jako Juda, jako Izrael. I my w 9 rozdziale, 6 wersetów pierwszych, czytamy tak. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie nad mieszkańcami krainy mroków, zabłyśnie światłość. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość. Radować się będą przed Tobą, jak się radują żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. Bo jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamie rzek za dniem Midianitów. Gdyż każdy płot skrzypiący przychodzi i płaszcz krwią zbroczony pójdzie na spalenie, na pastwa ognia. Albowiem dzieci narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu. I nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. I kiedy Bóg mówił Izraelowi o jego duchowym odstępstwie, o grzechach, i kiedy daje przez Izajasza, zapowiada im Mesjasza, tego, który przyjdzie i wybawi, to oni ciągle tylko myślą o tym, że on ma być królem, tak jak Dawid ma dbać o potęgę Izraela, o potęgę Judy, być może marzyli, że on zjednoczy z powrotem te dwa narody. I oni odnosili to po prostu do sytuacji politycznej swojego kraju. Bardzo potrzebowali, bardzo pragnęli kogoś takiego, kogo im Izajasz zapowiedział. Oni mieli już dość zawierania ciągłych sojuszy. Co się sprzysiężyli z jednym narodem, to za chwilę następny naród w nich uderzał. I dlatego oni chcieli mieć bezpieczeństwo, chcieli mieć pokój. A Mesjasz, którego Bóg zapowiedział, wcale nie miał zaprowadzić pokoju dla Izraela, lecz miał wlać pokój do serca każdemu, kto szuka Bożej pomocy. I tak jest do dzisiaj. Jezus oferuje i mnie, i Tobie, nam wszystkim pokój, co wcale nie oznacza, że da naszemu życiu brak cierpień, że w naszym życiu nie będzie doświadczeń, czy że będziemy mieli tylko powodzenie, czy w życiu osobistym, czy zawodowym, czy materialnym, czy wszelkim innym. W ten sposób chciałbym, żebyśmy przeszli od Izajasza, od Izraela tamtych czasów i żebyśmy chwilę zastanowili się, czy ta stara historia, może przynudnawa, czy ona nie przypomina trochę naszych czasów. Dzisiaj my jako naród, taki przybrany naród Boży, jesteśmy podobni do Izraelitów, do Judejczyków tamtych czasów. Coraz mniej szczerze szukamy Boga. Chociaż sytuacja materialna, polityczna w naszym kraju jest tak naprawdę najlepsza od wieków naszej historii. I właśnie może ta sytuacja, że wiedzie się nam, mamy wolność jako taką, powodzi się, powoduje to, że coraz rzadziej szukamy Boga, szukamy Jego rozwiązań. Mamy co prawda różne święta, ponosimy dla Boga być może jakieś ofiary, bywamy w społeczności ludzi wierzących, ale pytanie jest takie, czy tak naprawdę ja i Ty, czy my szukamy Bożej obecności w naszym życiu? Bóg chciał od Izraela bardzo niewiele. Chciał, żeby oni po pierwsze wiedzieli, że On jest Bogiem, że jedynie On jest Bogiem. Bóg chciał, żeby oni wiedzieli, że tylko Jemu należy się najwyższy szacunek i bojaźń przed Nim. I Bóg chciał, aby ratunku w każdej sprawie oni szukali tylko u Niego. Tylko tyle i aż tyle. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, Izraelici za Izajasza, czy Izraelici, może nawet dzisiaj większość, nie przyjmuje tego, co Bóg od nich żąda. I pytanie tylko, czy ja jestem gotowy, czy Ty jesteś gotowy, czy jesteśmy gotowi wszyscy, aby oddawać Bogu to, co najgłębsze, to, co jest w sercu i żeby to było ofiarą miłą dla Boga. Pytanie jest o tyle zasadne, że czasem w naszym życiu też są pewne zewnętrzne formy, które pokazują, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Natomiast zawsze też powinniśmy pilnować naszego serca, bo być może podobnie jest jak i z Judejczykami. Spotykali się, mieli dobry czas, składali ofiary, ale serce było gdzie indziej. Izajasz i potem następni prorocy w Słowie Bożym pokazują, że dla wielu Izraelitów Boży ratunek, ten, który Bóg przygotował, stał się tak naprawdę kamieniem obrazy. To, co Bóg przygotował, czyli Mesjasza, nie to, czego oni czekali, był tym, którego oni nie przyjęli, a więcej, oni go odrzucili i do dnia dzisiejszego. I kiedy popatrzymy na nasze życie, każdy z nas pragnie więcej bezpieczeństwa, więcej pokoju, stabilizacji. To było marzeniem Izraela za czasów Izajasza, to jest marzeniem Izraelitów dzisiaj. I tak samo my. Ufamy, że Unia Europejska na długie lata zapewni nam dobrobyt. Wierzymy, że nasi politycy nie doprowadzą do upadku systemu emerytalnego czy systemu związanego ze służbą zdrowia. Mamy nadzieję, że Bóg zapewni nam zdrowie i stabilne warunki do życia. A czasem jeszcze ponad to chcemy sami sobie szczęściu pomóc. Może zagramy w totolotka, może na czarną godzinę gdzieś tam odłożymy jakieś środki, jakby się coś tąpnęło na rynku. I z jednej strony wyznajemy, że tylko w Bogu mamy nadzieję, tylko On jest naszym ratunkiem. A z drugiej strony tak dużo czasu, tak wiele mamy nadziei, którą pokładamy w tym, co jest doczesne, w tym, co nas otacza. Bóg nie chce, żebyśmy my chwytali się tak jak tonący brzytwy, żebyśmy my się chwytali ulotnego bezpieczeństwa i pokoju, jakie w tej chwili doświadczamy. Wcale nie jest powiedziane, że za naszych dni, prędzej czy później, nie będzie sytuacji, które będą wymagały od nas wielu poświęceń. I kiedy chwytamy się, kiedy naszą nadzieją jest system polityczny, kiedy naszą nadzieją, nie wiem, jest system emerytalny czy inne, które nas jakoś wiążą, to tak naprawdę staramy się być niezależni od tego, co Bóg nam daje. Ale Bóg chce, żebyśmy mieli nadzieję i ratunek tylko w Nim. Bóg tak naprawdę wie, co jest w moim i Twoim sercu. I wie, czy każdy następny dzień to jest nasza prośba do Niego, żeby poprowadził nas przez każdy następny dzień, czy choćby przez dzisiejszy dzień, czy my po prostu sobie, tak jak Słowo Boże mówi, planujemy, co będziemy robić dzisiaj, co będziemy robić za rok, czego to nie uczynimy. Bóg wie, w jakim miejscu jest nasze serce. I też Izajasz jako Boży posłaniec też przekazywał to, na czym Bogu zależy. Bóg wcale nie daje nam wygórowanych warunków. Tak naprawdę zależy Mu na naszym sercu, a nie tylko na tym, co może jest zewnętrzne. My teraz zażywamy Bogiego pokoju. Naprawdę grzechem byłoby narzekać na to, co się dzieje w ostatnich latach w naszym kraju, nawet w porównaniu z krajami, które są gdzieś obok nas. Ale czasem nawet nie jesteśmy świadomi tego, że co 3 minuty na tym świecie jeden chrześcijanin oddaje życie z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Także nawet w czasie, kiedy tu jesteśmy, właściwie kilkadziesiąt osób zginie z powodu wiary w Jezusa. I tak jak wczoraj nawet słyszałem w jednym słowie, że nie ma dla nas innego dobrego wyjścia, jak żyć na obraz Jezusa. Jak żyć tak, żeby naśladować Jezusa. Jeśli nasz czas przeznaczamy na rzeczy takie, które dotyczą tylko naszego życia i właściwie mają niewiele wspólnego z Jezusem, jeśli nasze nadzieje są poza Bogiem, poza Jezusem, to pewnego dnia może się okazać, że będziemy nie w tym miejscu, gdzie byśmy chcieli być. Być może Jezus powie: robiliście dobre rzeczy, ale wasze serce było gdzieś daleko. Wasze te rzeczy, które robiliście, nie były z serca. I to jest to, co co Izajasz też chciał przekazać Izraelowi, że konsekwencją tego, że odstąpili od Boga, będzie to, że będą doświadczani do tego stopnia, że kraj będzie spustoszony, że wielu zginie. I faktycznie te słowa stały się prawdą w życiu Izraela. Ale Bóg za każdym razem mówił też o ratunku dla każdej osoby, która chciałaby żyć inaczej. Kończąc, chciałbym powiedzieć, że ja i Ty potrzebujemy dzisiaj więcej Jezusa. Boży pokój i ratunek są tylko w Nim. W proroctwie Izajasza jest mowa o tym, że cała ziemia idzie ku zagładzie. Że cała ziemia będzie spustoszona, będzie zgładzona. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj nawet wyznawali, czy tutaj, czy będąc w naszych domach, że bardzo potrzebujemy Boga, bardzo potrzebujemy Jego łaski, Jego ratunku. I kiedy Bóg doświadczał Izrael przez wieki różnymi ciężkimi cierpieniami, to zawsze w nadziei, że oni wrócą. Jednak Stwórca dał człowiekowi wolną wolę i nigdy nie zmusza nikogo, żeby żył właśnie z Nim. I także, tak jak Bóg nie zmusi Izraela do tego, żeby się do Niego nawrócił, nawet poprzez doświadczenia, tak i nas nikt i nic nie zmusi do tego, abyśmy ufali z całego serca Bogu. Ale mimo tego Bóg nam obiecuje, że jeśli wybieramy Jego, to wybieramy to, co jest jedyne i najlepsze. Pytanie jest takie, jakie Bóg ma wyjście, kiedy na przykład my trwamy w uporze, czy trwamy w grzechu, czy nie chcemy oddać Jemu tego, co najlepsze, tego, co najważniejsze, naszego serca. Kiedy nasze serce jest zajęte przez coś innego niż Bóg. Jakie Bóg ma wyjście? Możemy powiedzieć, że mógłby w jednej chwili ukarać nas jedyną zapłatą, jaka jest za grzech, czyli śmierć. Ale Boża prawda, i tak dotycząca Izraela i nas, mówi, że Bóg, jak kochający Ojciec, zawsze czeka z otwartymi ramionami, żebyśmy Mu ufali, żebyśmy się do Niego nawracali, abyśmy też przyjmowali przebaczenie, jakie przychodzi od Jezusa. To nie jest tak, że raz kiedyś powiedzieliśmy Bogu tak. Jasne, raz na zawsze, ale jeśli wytrwamy, a tak jak Słowo Boże mówi, jeśli ktoś umie czynić dobrze, a nie czyni, ten dopuszcza się grzechu. Dlatego powstajmy do modlitwy, dlatego otwierajmy się przed Bogiem i też prośmy Go, aby pomógł nam wybierać w naszym życiu to, co jest najistotniejsze, abyśmy w naszych sercach też pielęgnowali to, co najistotniejsze, relacje właśnie z Nim. Powstańmy do modlitwy.